Na pewno wiele razy zetknąłeś się z krytyką Sławomira Mentzena. Jeśli jesteś jego fanem, to pewnie masz wrażenie, że zwykle jest to krytyka niskiej jakości. Muszę się z tobą zgodzić. Przeciwnicy Mentzena przeważnie idą po linii najmniejszego oporu. A to po raz tysięczny przypomnę piątkę Mentzena, która już na nikim nie robi wrażenia, a to przypiszą mu poglądy Korwina, których ten tak naprawdę nigdy nie głosił. A to nawet nie trudzą się z argumentami i zastępują je którymś z następujących magicznych zaklęć. Faszyzm, nienawiść do kobiet, socjaldarwinistyczna ekonomia rodem z XIX wieku. Słuchasz tego każdego dnia i przewracasz oczami. Przecież to są jakieś bzdury i chochoły. Zaczynasz myśleć, że te lewaki po prostu nic na Sławka nie mają. Nie tak szybko. W tym filmie pokażę ci mniej znaną stronę Mentzena. Przybliżę jego poglądy, które stara się ukryć w trakcie kampanii wyborczej. Dotknę mniej oczywistych tematów, takich jak wymarzony ustrój polityczny Mentzena, stosunek do praworządności, prawa kobiet, prawa mężczyzn, medycyna i chłopski rozum. Ale będą też wątki bardziej kojarzone z Mentzenem, takie jak gospodarka, podatki, energetyka, Unia Europejska i picie piwa. Jeśli jesteś fanem Mentzena, to po tym filmie spojrzysz na niego inaczej. No chyba, że jesteś wyznawcą Mentzena. Wtedy będę jeno rzucał grochem o ścianę. Nim jednak podejmiemy jakąkolwiek polemikę z Mentzenem, zróbmy sobie krótki, biograficzny wstęp. Sławomir Mentzen urodził się w roku 1986 w Toruniu. Jego ojcem jest Mieczysław Mentzen, matematyk, profesor na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. To właśnie ojciec zaraził go korwinizmami. Mama Sławka, Łucja Mentzen, też jest nauczycielką matematyki i autorką popularnych książek do nauki matematyki. Pisała m.in. książki z zadaniami do kangura matematycznego. Mentzen ma jednego brata, Tomasza. Tomasz jest programistą i specjalistą od kryptowalut. W ostatnich wyborach miał mieć jedynkę na liście Konfederacji w Toruniu, ale ostatecznie zastąpił go Wipler. Być może partia uznała, że Tomasz jest kiepską twarzą kampanii, albowiem toczy się wobec niego postępowanie prokuratorskie. Grozi mu 10 lat odsiadki za kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą i pranie pieniędzy z przestępstwa. O co chodzi? Tomasz miał współkierować siecią kiosków internetowych urządzeń przypominających automaty jednoręki bandyta. Kioski te miały się łączyć z siecią Forex i umożliwiać krótkoterminową spekulację walutami. W rzeczywistości jednak były zwykłymi grami losowymi. Przez ten fortel spółka nie płaciła należnego podatku od gier. Skarb państwa miał na tym stracić 100 milionów złotych. Tomasz Mentzen twierdzi, że odpowiadał tylko za stworzenie oprogramowania, ale prokuratura uważa go za jednego z mózgów całego przedsięwzięcia. Sprawa ciągle się toczy. Tyle rodzinka. Trzeba przyznać, że same zdolniachy i umysły ścisłe. I sam Sławek też od nich nie odstaje. Sławek studiował dwa kierunki. Fizykę, z której ma licencjat, i ekonomię, z której ma doktorat. Pracę doktorską napisał na temat długu publicznego. Złośliwcy wytykają mu, że zrobił doktorat na uczelni, gdzie wykładowcą jest jego ojciec. My jednak oczywiście nie będziemy złośliwi. W biznesie Mentzen zaczynał od kantoru wymiany walut. Zarobione pieniądze z kantoru zainwestował w sklep z bronią myśliwską, a następnie w biuro rachunkowe, które dziś stanowi kor jego działalności. W roku 15 Wipler wciągnął Mentzena do partii Korwin. Dwa lata później Sławek został wiceprezesem partii. Zaczęto go kreować na ekonomicznego guru tego ugrupowania. W roku 19 powstała Konfederacja. Sławek zasiadł w Radzie Liderów tej partii. Do Sejmu się jednak nie dostał, ale się nie załamał. Zaczął budować swoją popularność w mediach społecznościowych, które, trzeba mu to przyznać, wykorzystywał po mistrzowsku. Zwłaszcza TikToka, z którym jest dzisiaj najmocniej kojarzony. Pod koniec roku 20 wybrano go na prezesa partii Korwin, którą potem przemianował na Nową Nadzieję. W roku 23 wszedł do Sejmu. I to tyle biografii. Teraz omówimy sobie poglądy Mentzena. Zaczniemy od gospodarki. Z pomysłami gospodarczymi Mentzena są dwa problemy. Po pierwsze, nie spinają się. Mentzen obiecuje obniżki podatków, ale nie potrafi wskazać, które wydatki należy zlikwidować, aby zrównoważył się budżet. Jak już próbuje to robić, to wychodzi z tego komedia. Na przykład rok temu Mentzen chciał sfinansować obniżkę podatków poprzez niewprowadzenie programu 800+. Powtarzam, niewprowadzenie. Nie likwidację już istniejącego programu, ale niewprowadzenie nowego. To tak jakbym powiedział, że nie kupię jutro Ferrari i zyskam na tym 1 000 000 złotych. Teraz mam 1 000 000 do wydania. Wygłupy Mentzena wyśmiali wszyscy ekonomiści, od liberałów do socjalistów. Ale drugi problem z pomysłami Mentzena jest znacznie poważniejszy. Otóż gdyby wprowadzić je w życie, straciliby na tym biedni, a zyskali głównie bogaci. Zanim przejdziemy do propozycji Mentzena, nakreślmy pewien kontekst. Polski system podatkowy jest wyjątkowy, ale wyjątkowy w zły sposób. Spójrzcie na ten wykres. Wykres przedstawia obciążenie podatkiem dochodowym, składkami ZUS i składką zdrowotną. Wykres obejmuje wszystkich z wyłączeniem emerytów i rencistów, czyli obejmuje pracowników, rolników i przedsiębiorców. Jak widzimy, zdecydowana większość Polaków oddaje w bezpośrednich podatkach taki sam procent dochodów. Ale ci z lewego skraja, najbiedniejsi, oddają wyższy procent, a ci z prawego skraja, najbogatsi, oddają niższy procent. Taki system podatkowy nazywamy degresywnym. Wykres opiera się na danych z roku 2018. W roku 2022 wszedł w życie Polski Ład, który nieco zmienił te proporcje. Reforma ta nie była jednak żadną rewolucją i jak pisze ekonomista Jakub Sawulski, Polski Ład prawdopodobnie delikatnie to skorygował, ale nie odwrócił. Wykres zatem jako tako powinien odzwierciedlać także obecną rzeczywistość. Degresywne opodatkowanie jest patologiczne i jest też rzadko spotykane w krajach wysoko rozwiniętych. Większość krajów doszła do wniosku, że bogatsi powinni oddawać w podatkach wyższy procent dochodów niż biedniejsi. No bo mają z czego oddawać? Prawo malejącej użyteczności krańcowej i tak dalej. Z czego wynika patologia naszego systemu? Po pierwsze, niska progresja na umowie o pracę. Jak pisze Jakub Sawulski, w państwach Unii opodatkowanie wysokich zarobków jest średnio o 8 punktów procentowych wyższe niż niskich zarobków. Warto zauważyć, że państwa Europy Zachodniej zazwyczaj stosują większą progresję w opodatkowaniu dochodów z umowy o pracę niż państwa Europy Środkowo-Wschodniej. W Polsce różnica w opodatkowaniu wysokich oraz niskich zarobków jest jednak wyjątkowo mała. Wynosi 1 punkt procentowy, czyli obok Węgier jest najniższa w państwach Unii Europejskiej. Słowa te pochodzą z raportu z roku 2019, sprzed Polskiego Ładu. Więc akurat dla Polski te dane są już troszkę nieaktualne. Znalazłem informację, że obecnie ta różnica wynosi u nas 4%. Więc jest lepiej, ale dalej wyraźnie mniej niż 8%. Druga przyczyna to fakt, że dochody z działalności gospodarczej są opodatkowane wyraźnie niżej niż płaca oraz są opodatkowane degresywnie. Sprzyja to ucieczce osób zamożnych na samozatrudnienie. A po trzecie, mamy niskie, efektywne opodatkowanie korporacji. Jeszcze niedawno różnica była ogromna. Efektywne opodatkowanie korporacji w 15 krajach starej Unii wynosiło 18%. W krajach naszego regionu wynosiło 16%. A w Polsce wynosiło zaledwie 11%. Dopiero teraz ma się to zmienić. W tym roku weszła w życie unijna dyrektywa, która nakazuje krajom członkowskim wprowadzenie minimalnego, efektywnego podatku 15% dla korporacji, których roczny obrót przekracza 750 milionów euro. Ale Polska wraz z paroma innymi krajami ociąga się z wprowadzeniem tego i Unia wszczęła wobec nas postępowanie naruszeniowe. Podsumujmy zatem patologię naszego systemu. Brak progresji, wysokie opodatkowanie biednych, niskie opodatkowanie bogatych, niskie opodatkowanie działalności gospodarczej, niskie opodatkowanie korporacji. Gdybyśmy chcieli ten system naprawić, to powinniśmy ulżyć biednym oraz docisnąć bogatszych oraz firmy. Prawda? A Mentzen chce zrobić coś dokładnie odwrotnego. Patrzcie na ten wspaniały fragment wywiadu sprzed roku. To jak ma wyglądać wymarzony przez was system podatkowy? Pyta dziennikarz. Podatek liniowy? Progresja? Nie, tylko nie progresja, odpowiada Mentzen. Jest niesprawiedliwa. Im ktoś więcej pracuje, tym większe podatki płaci. A czy było sprawiedliwe takie spłaszczenie podatkowe, w wyniku którego do niedawna osoby pracujące na etatach oddawały fiskusowi relatywnie więcej niż milionerzy? Pyta dziennikarz. Jakbyśmy podnieśli podatki przedsiębiorcom, efekt byłby taki, że przenieśliby się na spółki komandytowe albo spółki z o.o., odpowiada Mentzen. Nie możemy im podnieść obciążeń, bo z innymi krajami konkurujemy stawkami podatkowymi. Dlatego nie widzę wielkiej możliwości podniesienia podatków dochodowych przedsiębiorcom, bo gospodarka przestanie się rozwijać. Od kogo więc wziąć pieniądze na bardzo duże wydatki? Zostają pracownicy. Bardzo bym tego nie chciał, ale ktoś musi je sfinansować. A z przedsiębiorców efektywnie dużo już nie ściągniemy. Także rozumiecie, bulić mają pracownicy, a nie sól tej ziemi przedsiębiorcy. Przedsiębiorcy, którzy stanowią u nas elitę. 80% osób z dochodem przekraczającym 1 000 000 zł to osoby na działalności gospodarczej. Im wyższy przedział dochodu, tym wyższy odsetek zajmują tam właściciele firmy. Niedawno też pomysłom Mencena przyjrzała się CNEA, czyli Centrum Analiz Ekonomicznych. Instytut ten przed wyborami parlamentarnymi przeanalizował programy różnych partii pod kątem tego, jak wpłyną one na poszczególne grupy dochodowe. Program Konfederacji zakładał powrót do ryczałtowych składek dla przedsiębiorców, obniżenie składki zdrowotnej z 9% do 7% dla etatowców, podniesienie kwoty wolnej do 51 tysięcy, czyli 12-krotności płacy minimalnej, likwidację drugiej stawki podatkowej, obniżenie stawki z 32% do 12% oraz podatku liniowego z 19% do 11%, likwidację 13 i 14 emerytury, cofnięcie waloryzacji 500+. Efekty tych reform dla poszczególnych grup dochodowych przedstawia niniejszy wykres. Jak widzicie, na programie Konfederacji straciliby najbiedniejsi. Dochody najbiedniejszych 10% Polaków skurczyłyby się o prawie 20%. W przypadku programów Lewicy i Koalicji Obywatelskiej ta grupa zyskałaby na reformach, a Konfederacja chce ich zarżnąć. Niższe dochody po reformach Konfederacji miałby też drugi, trzeci, czwarty i piąty decyl. Cała biedniejsza połowa Polaków byłaby w plecy. Na programie Konfederacji zyskuje tylko bogatsza połowa Polaków. Najwięcej zyskałoby najbogatsze 10% Polaków, zyskaliby około 10%. Te zmiany wyglądają jeszcze bardziej kuriozalnie, jeśli spojrzymy na wykres przedstawiający zmiany w złotówkach. Najbogatsze 10% dostałoby 2300 zł miesięcznie więcej, zdecydowanie najwięcej ze wszystkich. Pomysły Mencena tylko pogłębiłyby patologię obecnego systemu. Zwiększyłyby nierówności dochodowe, które według niektórych wskaźników już teraz są u nas jednymi z najwyższych w Unii. A skoro już mówimy o gospodarce, poruszmy temat tego, co jest kluczowe dla naszego rozwoju gospodarczego. Członkostwa w Unii Europejskiej. Członkostwo w Unii Europejskiej jest dla Polski geopolityczną koniecznością. Jest też racjonalne z pobudek czysto finansowych. Tylko ktoś wysoce nierozsądny mógłby popierać polexit. Czy Mencen popiera polexit? Moim zdaniem tak. Choć wie, że to niepopularne, więc bardzo w tym temacie kręci. Kiedyś Mencen był bardziej otwarty. W roku 16 napisał kuriozalną analizę tego, jak propozycje jego partii wpłynęłyby na finanse publiczne. Ponieważ nic tam się nie chciało spiąć, analiza kończyła się słowami. Wyjście z Unii Europejskiej dałoby kolejne dziesiątki miliardów oszczędności, ale nawet i bez tego widać, że gruntowna zmiana naszego systemu podatkowego jest możliwa. Potrzeba tylko woli politycznej i odwagi, by zamiast rozdawać ludziom pieniądze, przestać im te pieniądze zabierać. Czyli jeszcze parę lat temu Mencen otwarcie fantazjował o wyjściu z Unii i rozpływał się nad niezwykłymi korzyściami, jakie niby miałyby wynikać z tego kroku. Ale to było kiedyś. Wtedy był głównie szpecem od gospodarki, funkcjonującym gdzieś na uboczu partii. Potem stał się twarzą partii i złagodził retorykę. W debacie Ryszard Petru go spytał, jak by zagłosował, gdyby dziś było referendum za wyjściem Polski z Unii. Mencen wymownie uciekł od odpowiedzi.
Sławomirze, ja widziałem pana wypowiedzi na temat Unii Europejskiej, różnego rodzaju, ale mam do pana pytanie, bo pan często kluczy. Gdyby dzisiaj było referendum w sprawie wyjścia Polski z Unii Europejskiej, takie samo referendum było w Wielkiej Brytanii, to ma pan dwa warianty. Albo głosuje pan tak, albo nie. Proszę, jest tą deklarację. Dzisiaj Unia jest niedoskonała, pan tak mówi. Czy zostajemy w takiej Unii niedoskonałej, czy wychodzimy z niej?
Unia Europejska jako Unia, która zapewnia swobodę poruszania się, przepływu kapitału, usług, osób, jest świetnym rozwiązaniem,
referendum
które bardzo wspieram.
Referendum jest dzisiaj i jest, ma pan
dzisiaj kapkę, nie ma żadnego referendum.
Ale ja panu zadaję pytanie, co by pan zrobił, bo państwa partia może zgłosić taką propozycję. Dzisiaj, gdyby było referendum, jest konkretne pytanie. Głosuje pan za tą Unią, która jest niedoskonała, czy pan z niej wychodzi?
Wszystko zależy, co się dalej będzie działo z tą Unią. Nie chcę Unii
Ale referendum jest dzisiaj, proszę pana.
Dzisiaj nie ma żadnego referendum.
Ale ja panu zadaję pytanie.
Pan nie odpowiedział na moje pytanie.
Ale ja panu zadaję pytanie konkretne. Czy pan nie odpowiada na to pytanie? Ani tak, ani nie.
Nie zdążyłem, czasem się bo czasem się skończył.
Będą mogli sobie nasi goście za...
Rok temu Mencen udzielił także wywiadu dla dziennika Gazety Prawnej. Pojawiła się w nim kwestia ewentualnego polexitu. Ale wciąż chcecie być w Unii? Pyta dziennikarz. W krótkim terminie nie widzę realnej drogi wyjścia z Unii. To, co Polska może zrobić, to wetować wszystkie ograniczenia. Ale jesteście partią eurosceptyczną? Zdecydowanie. A co w długim terminie? Polexit? Wyjście z Unii jest skomplikowaną procedurą, co pokazał Brexit. Jednak przy opuszczeniu brukselskich struktur da się coś wynegocjować. Ale gdyby z Unii miał nas wyprowadzić PiS, dlatego że chce nakładać jeszcze wyższe podatki, regulować jeszcze więcej branż, to nie byłoby to korzystne. Jednak wyjść z Unii po to, by wywalić te narzucone podatki i regulacje, to już byłby właściwy kierunek. Tak więc wszystko rozbija się o pytania, na jakich zasadach wychodzić z Unii i po co? Nie mam na nie odpowiedzi. Poza tym Polacy są chyba najbardziej euroentuzjastycznym narodem w całej Unii przy bardzo eurosceptycznym rządzie, więc nie widzę tutaj praktycznych możliwości szybkiego opuszczenia wspólnoty. Wyjść z Unii po to, by wywalić te wszystkie narzucone podatki i regulacje, to już byłby właściwy kierunek. Mentzen zatem chce wyjść z Unii, tylko ubolewa nad tym, że Polacy są eurosceptycznym narodem i musiałby to zrobić wbrew nim. No dobra, w każdym razie choć Mentzen chce z tej Unii wyjść, to na razie nie może. Na razie tylko na Unię psioczy, zwłaszcza na unijną politykę klimatyczną. To właśnie w tej dziedzinie najlepiej widać, jakim Mentzen jest populistą. Patrzcie na przykład na ten post. Chcę, żeby każdy Polak mógł decydować o sobie, żeby był kowalem własnego losu i żeby nie musiał tłumaczyć się przed nikim z tego, co je, gdzie mieszka, czym jeździ, jak spędza wakacje i co robi w wolnym czasie. A niżej Mentzen zamieścił grafikę. Przywróćmy normalność. Normalne kiedyś, piwo, grill, węgiel, auto spalinowe, wakacje za granicą, gra w karty. Radykalne dziś, piwo, grill, węgiel, auto spalinowe, wakacje za granicą, gra w karty. Mentzen, według kogo picie piwa, grill i wakacje za granicą są dziś radykalne? Czy ci ludzie są teraz z tobą w pokoju? Mentzen wraz z całą Konfederacją ma genialny plan, jak uciec spod jarzma klimatycznej polityki Unii. Trzeba zrezygnować z systemu ETS, Zielonego Ładu oraz pakietu Fit for 55. Jest tylko mały problem. Nie da się tego zrobić. Państwo nie może jednostronnie wypowiedzieć tych aktów prawnych. Polska musiałaby zmontować w Unii koalicję państw na rzecz takich zmian. Próbował już to robić Morawiecki, ale nic z tego nie wyszło. Bo większość państw Unii jest w zupełnie innym miejscu transformacji energetycznej niż my. Nie ma tutaj wspólnoty interesów. Polska na każdą wyprodukowaną kilowatogodzinę energii emituje 3 razy więcej CO2 do atmosfery niż wynosi średnia unijna. To, co w Polsce wydaje się szalone, dla innych państw Unii często jest normalne. Dla przykładu, kwestia zakazu rejestracji aut spalinowych po roku 35. Rok temu odbyło się w tej sprawie głosowanie w Radzie Unii Europejskiej. Zgadnijcie, ile państw było przeciwko. Jedno. Polska. Na 27 państw Unii tylko Polska była przeciwko, 3 kraje się wstrzymały, a 23 kraje poparły ten pomysł. Nie ma opcji, by Konfederacja przekonała inne państwa w Unii do drastycznego poluzowania rygorów polityki klimatycznej. Aby zrealizować swoje brzonki, musieliby po prostu wyjść z Unii, a tego podobno nie chcą. To znaczy, chcą, ale udają, że nie. Ale nawet gdybyśmy wyszli z Unii, to wiecie co? Nadal podlegalibyśmy unijnej polityce klimatycznej. Ciekawie o tym opowiada Jakub Wiech w swoim podcaście Elektryfikacja. Polecam, byście przesłuchali go w całości. Ja tylko streszczę najciekawsze wnioski. Rok temu Unia przegłosowała mechanizm CBAM, czyli Carbon Border Adjustment Mechanism. Jest to mechanizm węglowego cła. Polega to na tym, że wybrane towary importowane do Unii będą obłożone wysokim cłem, jeśli zostaną wyprodukowane w krajach emitujących dużo CO2. Więc po polexicie Polska, chcąc nadal eksportować towary do Unii, musiałaby płacić cło wynikające z wysokiego śladu węglowego. Nie ma od tego ucieczki. Nie da się uciec także od polityki wewnątrzkorporacyjnej. Globalne korporacje zakładają sobie coraz ambitniejsze strategie ESG, czyli polityki dotyczące ładu środowiskowego, społecznego i korporacyjnego. Jeśli jakieś korpo sobie przyjmie, że większość wykorzystywanej u nich energii musi pochodzić ze źródeł odnawialnych, a Polska, mająca wywalone na klimat, nie będzie spełniać tych wymogów, to może dojść do zaniechania inwestycji w naszym kraju. Takie korpo może też przestać korzystać z usług polskich poddostawców. Transformacja energetyczna jest po prostu musem. I wbrew temu, co ględzi Mentzen, Unia nie jest tu jakimś naiwnym wyjątkiem w skali świata. Transformację poważnie traktują Chiny. W roku 2021 wprowadziły własny system handlu emisjami wzorowany na unijnym ETS. Zadeklarowały spadek emisji po roku 30 i neutralność klimatyczną do roku 60. Do roku 35 większość sprzedawanych aut mają stanowić tam auta hybrydowe i elektryczne. Chiny są także największym na świecie producentem energii z OZE. To prawda, że wciąż budują elektrownie węglowe, co lubią im wytykać krytycy, ale jeszcze więcej inwestują w zielone źródła, więc ich miks energetyczny staje się coraz bardziej zrównoważony. Podobnie Stany Zjednoczone. W Stanach emisje spadają od roku 2007. W roku 2022 Stany wprowadziły Inflation Reduction Act, który ma podobne cele do unijnego pakietu Fit for 55. Do 35 roku 13 stanów ma zakazać sprzedaży aut spalinowych. Według regulacji Agencji Ochrony Środowiska w roku 1932 silniki spalinowe i hybrydy mają stanowić tylko 33% sprzedawanych aut. Do roku 1935 Stany chcą mieć bezemisyjną energię elektryczną, a do roku 1950 osiągnąć neutralność klimatyczną dla całej gospodarki. Transformacja nie omija także Indii, które na potęgę inwestują w zielone źródła energii oraz atom. Jak podaje portal Energetyka 24, w roku 2022 OZE stanowiły 92% nowych mocy oddanych do użytku. Na naszych oczach dzieje się rewolucja gospodarcza. Konfiarze nie chcą wskoczyć na ten pociąg, zamiast tego roją coś o zwiększeniu wydobycia węgla, który jest w Polsce nieopłacalny ekonomicznie. Spośród wszystkich poglądów Mentzena najmniej znane są te dotyczące wymarzonego ustroju państwa. To dziwne, bo są to zarazem poglądy najbardziej paskudne. Mentzen otwarcie brzydzi się demokracją i określa się jako monarchista.
Czy pan również jest monarchistą, czy jest pan jednak demokratą, gdy idzie właśnie o polski ustrój?
Proszę mnie nie obrażać, panie redaktorze.
To jest pytanie, to już pan sam może
odpowiedzieć. Tezą. Oczywiście, że jestem monarchistą. Demokracja jest wybitnie dziwnym, głupim ustrojem. Mam nadzieję, że z czasem przeminie.
Ktoś może go bronić, że przecież w monarchii nie ma nic złego. Są normalne zachodnie monarchie, takie jak Wielka Brytania. No nie. Nawet takie monarchie to syf, bo przywileje wynikające z urodzenia powinny przeminąć wraz z upadkiem szlachty. I nieważne, że taki monarcha ma głównie władzę symboliczną. Natomiast ważne jest co innego. Zachodnie pseudomonarchie mają wciąż ustrój demokratyczny. Rządzi tam władza wybierana cyklicznie przez lud, a król jest tylko kwiatkiem do kożucha. Mentzen zaś powiedział, że brzydzi się demokracją. Nie chodziło mu zatem o ustrój, gdzie król nie ma nic do powiedzenia. Bardziej sugeruje to jakąś monarchię absolutystyczną. Wskazują na to także inne wypowiedzi Sławka.
A kto powiedział, że demokracja jest dobra?
Właśnie, jaki system byłby lepszy?
Może jakaś dyktatura?
A może monarchia konstytucyjna?
Albo monarchia na przykład.
Ale co pan sądzi o różnych postulatach jakiegoś monarchii, jakiejś monarchii w sensie jedynowładztwa? Mówię tutaj oczywiście o dyktaturze.
Bardzo, bardzo ciężkie pytanie. Historia XX wieku na przykład pokazała, że dyktatury nie muszą być wcale takie złe. Jeżeli spojrzymy na przykład na państwa, w których udało się w sposób skuteczny przeprowadzić reformy wolnorynkowe, mówię na przykład tu o Singapurze, o Chile, nie wiem, o Korei nawet południowej, to często się okazuje, że są to państwa, gdzie tej demokracji zbyt wiele to nie było i być może dlatego właśnie udało się te państwa zreformować. Co ciekawe, na przykład w Chile, gdzie Pinochet dosyć pokojowo oddał władzę, to gdy tylko im oddał, zaczęły być reformy w drugim kierunku i obecnie Chilijczycy chodzą po ulicach i domagają się przywrócenia ZUS-u, darmowych studiów i innego tego rodzaju rozwiązań, więc te reformy są w warunkach demokratycznych odkręcane.
A zatem Mentzen nie wyklucza dyktatury. Podaje przykłady dobrych dyktatur, takich jak Chile za Pinocheta, Singapur czy Korea Południowa za rządów Parka. Jeśli chodzi o Chile, to reżim Pinocheta zabił około 2000 obywateli, 80 tysięcy internował, a 30 tysięcy poddał torturom. Nie oszczędzał nawet dzieci. Ale dla Mentzena to nic, bo jak Pinochet oddał władzę, to Chilijczycy chcieli darmowych studiów. O zgrozo! Mentzen powiedział też, że w Korei Południowej wprowadzono wolny rynek. Korea za rządów Parka była modelowym wręcz przykładem protekcjonizmu. Ponadto rząd koreański faworyzował lokalnych kulczyków prowadzących wielkie koncerny, tak zwane czebole, i eliminował im konkurencję w ramach kraju. To ma być ten wolny rynek? A Singapur to też specyficzne państwo. Zacytuję tu ekonomistę Ha-Yung Changa. Jeśli czytasz tylko The Economist albo Wall Street Journal, dowiesz się jedynie o wolnorynkowej polityce i otwartym nastawieniu inwestorów. Nigdy ci nie powiedzą, że 90% ziemi w Singapurze należy do państwa, 85% mieszkań budują korporacje rządowe, a wprost zdumiewające 22% PKB jest produkowane przez przedsiębiorstwa państwowe. Na świecie jest to przeciętnie zaledwie 9%. Singapur łączy cechy skrajnego kapitalizmu i skrajnego socjalizmu. A poza tym w Singapurze nie można rzucić gumy, publicznie się przytulać, można też trafić do więzienia za oglądanie pornoli lub słuchanie nieprzyzwoitych piosenek. Zaiste raj dla wolnościowca. Mentzen ma naprawdę dziwne wzory, jeśli chodzi o państwa. Posłuchajcie też na przykład tego. Co do pierwszej Rzeczypospolitej, gdyby ktoś kazał panu Kmicicowi czy innemu Skrzetuskiemu przypiąć się pasem do konia, wyrobić pozwolenie na szable i wóz, pić miód tylko z akcyzą, płacić wysokie podatki i meldować jakiemuś urzędnikowi, gdzie mieszka, to by pana śmiechem zabił. To było wolne państwo wolnych ludzi. To był czas pięknej, nieosiągalnej już wolności. Czy przypadkowo zbiegł się w czasie z okresem, gdy byliśmy potężnym państwem, zamieszkałym przez odważną i majętną szlachtę? W pierwszej RP najliczniejsze chłopstwo było utrzymywane w stanie quasi-niewolnictwa. Mieszczanie musieli przestrzegać restrykcyjnych praw miejskich oraz cechowych. Źle nie miała tylko szlachta, która stanowiła parę procent ludności. Czy tak według Mentzena wygląda kraj wolnych ludzi? Podejście Mentzena do zasad demokratycznego państwa prawa nieźle obrazuje także fikołki, jakie robił, fantazjując o zniesieniu płacy minimalnej.
Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu. Niestety minimalne wynagrodzenie jest wpisane w konstytucję, więc nie da się go po prostu usunąć, więc wpadłem na taki pomysł, podejrzewam, że może być niekonstytucyjny, ale przy odpowiednim składzie Trybunału Konstytucyjnego byłby konstytucyjny, że minimalne wynagrodzenie zostaje takim pojęciem, które obowiązuje, ale ono jest tylko po to, bo w wielu ustawach jest odniesienie do płacy minimalnej. Wiele innych limitów jest zależnych od poziomu płacy minimalnej, więc pojęcie płacy minimalnej zostaje, ale będzie można zatrudnić kogoś za wynagrodzenie niższe niż płaca minimalna, czyli nie będzie to miało wpływu na działalność przedsiębiorstw.
To chyba niekonstytucyjne, ale wsadzimy swoich ziomków do Trybunału i będzie konstytucyjne. Czujecie ten peace vibe? Czy Sławek jest tylko teoretykiem dyktatury, czy także praktykiem? Artur Dziambor przedstawia to tak.
Dlaczego Sławomir Mentzen miałby chcieć państwa, czyli pana Kuleszy i pana Sośnierza, pozbyć się z Konfederacji?
No dla mnie to jest bardzo proste. Po prostu Sławomir Mentzen rządzi ręką dyktatora, a dyktator nie może mieć w okolicy swojej ludzi, którzy podważają jego decyzje i jego zdanie od czasu do czasu, a zarówno Kulesza, poseł Kulesza, jak i ja jesteśmy takimi ludźmi, którzy się ciężko dostosowują do tego, że jakiś dyktator, który nie ma racji, na nas wymusza pewne ruchy i też nie dostosowywaliśmy się do błędnych, złych decyzji Janusza Korwin-Mikkego. No i tak samo nie dostosowalibyśmy się do błędnych i złych decyzji Sławomira Mentzena.
Z kolei Sośnierz porównywał metody Mentzena do stalinowskich.
To walka o władzę ze strony Mentzena, właśnie taka zupełnie bezideowa, pozbawiona jakichś skrupułów możliwości Stalina, jeszcze kolega Mentzen nie ma, ale metody podobne.
Oczywiście oni mogą być nieobiektywni. Mentzen zabrał im jedynki na listach. Podaję to tylko jako ciekawostkę. Konfederacja w oczach wielu uchodzi za partię przyjazną mężczyznom. To bzdura i Mentzen jest tego najlepszym przykładem. Mentzen jest doskonale świadom dyskryminacji mężczyzny.
Jest totalna równość? Jest pan zadowolony z tego, co jest?
Znaczy, równości oczywiście nie ma. Mężczyźni mają wyższy wiek emerytalny. Mężczyźni są powoływani do wojska. Nie ma.
Czyli to mężczyźni są dyskryminowani?
Oczywiście, że mężczyźni są przez prawo dyskryminowani.
Plus za przenikliwość, Sławek. Ale jak myślicie, jaki z tego wyciąga wnioski? Że trzeba z tą dyskryminacją walczyć? O słodka naiwności.
Oczywiście, że mężczyźni są przez prawo dyskryminowani, to co mężczyźni nie mają z tym problemu. Mogą być dyskryminowani na rzecz kobiet, to wynika z naszej kultury. Panie puszcza się w drzwiach i to jest zupełnie normalne.
Samo pytanie do naszego gościa z lepszym mikrofonem już teraz, Sławomir.
Uważam, że nie należy ruszać wieku emerytalnego, natomiast należy zrobić wszystko, żeby Polacy trochę później przechodzili na emeryturę.
Tak, Mentzen uznał się za rzecznika wszystkich mężczyzn i stwierdził, że mężczyznom wcale ta dyskryminacja nie przeszkadza. No więc, panie Mentzen, guzik prawda. Nie każdy jest takim kakiem jak pan. Niektórym mężczyznom jak najbardziej to przeszkadza. Obecnie jest tylko jedno państwo w Unii, które nie zrównało wieku emerytalnego. Polska. Mentzen broni absurdalnej dyskryminacji ze względu na płeć. Jest to tym bardziej kuriozalne, że przecież Mentzen kreuje się na wielkiego ekonoma zatroskanego rozwojem gospodarczym Polski. Tymczasem polskie kobiety mają najniższy wiek emerytalny w Unii. Na ogół wiek emerytalny kobiet wynosi od 65 do 67 lat. U nas wynosi 60 lat. I oczywiście wpływa to na zasób siły roboczej, a zatem na rozwój gospodarczy. Poza tym, że Mentzen nie chce zrównać wieku emerytalnego, to jeszcze pobiera przywrócenie poboru w jakiejś ograniczonej formie.
Powinno być tak jak w Szwajcarii, czy tak jak w Finlandii. Mamy szkolenie, nie wiem, 2-3-4 miesięczne między maturą a studiami. Wtedy jest kilka miesięcy, kiedy się nic nie robi. Należy tych ludzi przeszkolić, zapłacić im dobre pieniądze, żeby sobie odłożyli je na studia, czy też na dalsze życie. I wtedy mielibyśmy kogoś, kto jest w stanie w razie czego być w rezerwie przez kolejne 20 lat.
Internet rozgrzał się ostatnio do czerwoności, kiedy okazało się, że mężczyźni mają być w Polsce masowo powoływani na ćwiczenia wojskowe. Szybko okazało się, że wśród młodych Polaków nie ma za bardzo chętnych, żeby teraz się szkolić, a w przyszłości być może na polecenie Kaczyńskiego ruszyć do walki z Putinem. Pytanie o obowiązkowe ćwiczenia wojskowe. Za czy przeciw?
Oczywiście, że za. Moja propozycja jest taka, że pomiędzy maturą a studiami mamy parę miesięcy, kiedy za bardzo nie ma co robić, tak? Niektórzy idą do pracy, inni się w tym czasie obijają, ktoś tam pojedzie na wakacje. Niech wtedy będą szkolenia masowe, najlepiej jeszcze dobrze płatne. Jak taki młody chłopak zarobi sobie parę tysięcy miesięcznie na takich szkoleniach, to będzie miał pieniądze odłożone na studia, czegoś się nauczy i w razie czego będzie mógł pomóc polskiej armii bronić się przed Rosjanami. I wydaje mi się, że to w ten sposób właśnie powinno zostać zorganizowane.
Czyli jak skończysz liceum, to zamiast przeżyć najdłuższe wakacje w swoim życiu tak jak chcesz, zostaniesz zakoszarowany z obcymi chłopami i może w bonusie doświadczysz fali oraz kręcenia wora. A czemu te szkolenia tylko dla chłopaków? Są kraje, gdzie do woja bierze się każdego. Norwegia, Szwecja, Izrael, niedługo Dania. Ano dlatego, że Mentzen jest konserwatywnym seksistą i kocha dyskryminować ludzi ze względu na płeć. Na koniec kwestia zupełnie trywialna, ale jakże dobrze dodająca mentalność Mentzena. W jednej luźniejszej rozmowie Mentzen został zapytany o zwyczaj płacenia na randkach.
Kto powinien płacić na pierwszej randce? Mężczyzna czy kobieta?
Mężczyzna.
A jak kobieta zaprasza?
Jak kobieta zaprasza?
Na przykład jestem kobietą i zapraszam cię na randkę, kto płaci?
Znaczy nie chodzę na randki już od bardzo wielu, wielu, wielu lat, ale wydaje mi się, że mężczyzna powinien płacić.
Za każdym razem. Jesteś tradycjonalistą.
W tej sprawie tak.
Niby dlaczego to mężczyzna ma płacić za kobietę? Mentzen jest po prostu niewolnikiem tradycyjnych ról płciowych. Wiemy już, że Mentzen nie jest przyjacielem mężczyzny, ale z tego bynajmniej nie wynika, że jest przyjacielem kobiet. Mentzen jest zwolennikiem zaostrzenia obecnego prawa aborcyjnego. W roku 20 Trybunał Julii Przyłębskiej wykreślił z prawa przesłankę embriopatologiczną. Pod wnioskiem do Trybunału podpisali się wszyscy obecni posłowie Konfederacji. Parę dni później jednak Korwin-Sośnierz, Jacek Wilk i Dziambor wydali oświadczenie, w którym stwierdzili, że zakaz przerywania ciąży w przypadku wad rozwojowych powinien zostać utrzymany, ale należy zrobić jeden wyjątek. Należy pozwolić kobietom przerwać ciążę, jeśli płód ma wadę letalną. No bo po co zmuszać ją do porodu, jeśli dziecko zaraz umrze? No i wyobraźcie sobie, że to oświadczenie strasznie rozsierdziło Mentzena. Niestety nie mam wyjścia. Muszę zgłosić votum separatum. Jestem katolikiem, byłem, jestem i będę za życiem. Nie do takiej partii wstępowałem. Tak Mentzen skomentował ruch kolegów. Czyli Mentzen chce zmuszać kobiety do rodzenia dzieci z wadami letalnymi. Ale to nie wszystko. Mentzen popiera też zniesienie przesłanki dotyczącej gwałtu.
Panie, co aborcja w przypadku gwałtu? Potem koniec z tym tematem. Tak jak mówię, nie wolno zabijać dzieci. Jeżeli doszło do gwałtu, który jest straszną zbrodnią, trzeba bardzo surowo ukarać gwałciciela, żeby nikt więcej tego nie robił, to nie można zabijać tego dziecka. Dziecko nie jest niczemu winne. Ja rozumiem bardzo olbrzymi tragizm tej sytuacji. To jest mega niefajna rzecz, ale no naprawdę nie można zabijać niewinnych ludzi. Tego się...
Gwałt to bardzo niefajna rzecz, ale wiecie, rozumicie. Jednak zaostrzyć obecne prawo Mentzen chciałby nie tylko poprzez usuwanie przesłanek. Sławek chciałby także zmienić paradygmat karania i karać nie tylko lekarzy, jak jest obecnie, ale także same kobiety. W swoich 100 ustawach Mentzen zaproponował, aby kobieta, która przerwie ciążę, podlegała karze pozbawienia wolności do lat 10. Te ustawy Sławek napisał 4 lata temu. Może myślicie, że to już wszystko dawno i nieprawda. No cóż, Mentzen miał okazję, żeby to odwołać. Rok temu spytała go o tę ustawę dziennikarka Wyborczej i nie odwołał tego.
Czy pan podtrzymuje tę propozycję z pakietu tzw. 100 ustaw Mentzena z 2019 roku, o tym, żeby pan karał kobiety i lekarzy więzieniem 10-letnim do 10 lat?
Nie pamiętam dokładnie tego zapisu, natomiast przekonany jestem, że aborcja jest zabiciem dziecka, a jeżeli ktoś zabija dziecko, no to powinno się to jakoś karać.
To znaczy, rozumiem, że chciałby pan przeprowadzić taką ustawę, żeby pan miał...
Jestem zwolennikiem tego, żeby życie małych dzieci było chronione.
W państwie Mentzena może nie będzie można przerwać ciąży, ale za to będzie szeroka oferta medyczna ze strony wiejskich bab.
Mój brat złamał rękę. coś z nią złego zrobił. Moja babcia wzięła go do jakiejś wiejskiej baby. Baba wzięła tą rękę mojego brata, coś tam ponaciskała i ręka zaczęła działać. Jestem głęboko przekonany, że gdyby pozwolić leczyć ludzi każdemu, a nie tylko komuś, kto poszedł na uniwersytet, to wielu ludzi byłoby zdrowych, którzy tak zdrowymi nie są.
Mensen posłużył się tutaj dowodem anegdotycznym i na podstawie dowodu anegdotycznego wysnuł kuriozalny wniosek, że znachorzy mogą posiadać pewne przewagi nad lekarzami po studiach. Kiedy tego słucham, ciśnie mi się na usta jedno słowo – antyintelektualizm. Kiedy ten filmik wyciekł, fani Mensena rzucili się do rozpaczliwej oraz przewidywalnej obrony. To jest stary filmik, dzisiaj Sławek już na pewno tak nie myśli, a poza tym to jest wyrwane z kontekstu. No więc tak się składa, że pół roku temu Mensen poszedł do Salonu 24, gdzie odniósł się do tego nagrania. I w zasadzie podtrzymał wszystkie swoje tezy.
Przekonany jestem, że w trakcie kampanii różne jeszcze wyrwane z kontekstu cytaty będą wychodzić. Ja tam po prostu referowałem prawdziwe wydarzenie. Mniej więcej w tym samym czasie ja sobie uszkodziłem rękę, jak nieudolnie zeskoczyłem z drzewa. Lekarze mi ją źle nastawili, złamali mi ją jeszcze w innym miejscu, wsadzili w to w gips, potem miałem dwie kolejne operacje. Teraz mam niesprawną do końca lewą rękę, przez to nie jestem w stanie zbudować tutaj takiej postury jak pan redaktor, bo mi ten łokieć cały czas trzeszczy i nie mogę tak pakować.
Zabiorę pana na siłownię, pokażę panu kilka innych ćwiczeń.
Może coś innego się uda, ale łokieć mi tak trzeszczy od tych lekarzy, że jest ciężko. Natomiast mój brat był mniej więcej w tym samym czasie na wakacjach u babci na wsi. No tam też sobie uszkodził rękę. Babcia go zabrała do wiejskiej baby, która tam od dekad nastawiała ludziom rękę. Tak mu nastawiła, że teraz jest całkowicie sprawny, a ja nie. Więc to mi dało do myślenia, że każdy powinien się leczyć tam, gdzie chce i nie powinno być jakiegoś państwowego monopolu na leczenie. Ktoś chce iść do szpitala, niech idzie do szpitala. Ktoś chce nigdzie nie iść, to niech nigdzie nie idzie. A ktoś nie pójdzie do wiejskiej baby. Jesteśmy wolnymi ludźmi, powinniśmy sami podejmować decyzje.
Oczywiście, głęboko się z tym nie zgadzam. Działalność jawnie sprzeczna z wiedzą medyczną powinna być zakazana. Mensen stał się rzecznikiem szarlatanów pokroju zięby. Prawo wprowadzone po jego myśli dałoby zielone światło oszustom oraz poskutkowałoby masą niepotrzebnych zgonów. Jak widzimy, Mensen nie ma pojęcia o medycynie, ale w żaden sposób nie powstrzymuje go to od wypowiadania się na tematy medyczne. Nie był to jedyny raz. Niedawno Mensen wypowiedział się na temat pigułki ZIEMPO.
Coś się jednak we mnie burzy. Ja mam 37 lat i nie mogę sobie kupić wielu lekarz bez recepty, muszę iść do lekarza, a znowu 15-latka może sobie, mogłaby.
To jedną akurat, no innych też by nie mogła sobie kupić. No.
Mensen, mordo, ty też będziesz mógł sobie kupić tabletkę ZIEMPO. Czemu żałujesz nastolatkom?
Nie chciałbym, żeby 15-latka mogła sobie, będąc, nie wiem, w drugim miesiącu ciąży albo po pierwszym miesiącu ciąży, kupić tabletkę, która uszkodzi dziecko.
To nie o to chodzi. No, pigułka dzień po nie jest pigułką.
Po co 15-latka będąca w drugim miesiącu ciąży miałaby sobie kupić tabletkę dzień po?
I skąd taka 15-latka ma wiedzieć, czy jest dzień po, czy miesiąc po? Bo być może jest i dzień po, i miesiąc po.
Mhm. Aha, że przypadkiem by sobie wzięła, bo nie skuma, że jest w drugim miesiącu ciąży. Nawet gdyby tak się stało, to nic by się nie stało, bo według badań ta pigułka nie ma działania poronnego, hamuje tylko owulację.
Mamy tą pigułkę czy tam tabletkę dzień po, która może być szkodliwa dla organizmu, tak? Która nie była badana na 15-16-latka, która według producenta nie powinna być zażywana przez ludzi poniżej 18 roku życia. I nagle polskie państwo mówi 15-latkom, jedzcie.
A to jest zwyczajnie nieprawda, którą już prostowały takie serwisy jak Demagog i Okopress. Lek był badany na osobach poniżej 18 roku życia i jak głosi ulotka, ten lek jest odpowiedni dla wszystkich kobiet w wieku rozrodczym, w tym osób młodocianych. Potwierdza to także WHO oraz Europejska Agencja Leków. Mensen chce chronić nastolatki przed strasznymi tabletkami, które nie robią im nic złego. Zamiast tego chce im zafundować niechcianą ciążę, która pod każdym względem jest bardziej niebezpieczna. Mensen generalnie dziwnie rozumie dobro dzieci. Świetnym tego przykładem jest także kwestia klapsów. Oto treść jednej ze 100 ustaw Mensena. Uznaje się prawo osób wykonujących władzę rodzicielską oraz sprawujących opiekę lub pieczę nad małoletnim do stosowania lekkich kar cielesnych, które nie powodują uszczerbku na zdrowiu i nadmiernego cierpienia. Czymże właściwie są kary, które nie powodują uszczerbku na zdrowiu i nadmiernego cierpienia? Czy sprzedanie dzieciakowi plaskacza powoduje uszczerbek na zdrowiu oraz nadmierne cierpienie? Ustawa Mensena jest głupia, ale jeszcze głupsze jest uzasadnienie ustawy. W uzasadnieniu bowiem czytamy, że Jest to uprawnienie tradycyjnie zakorzenione w polskiej kulturze, a jego zakaz stanowi wyraz konstruktywizmu społecznego uprawianego przez środowiska lewicowe. Jest to czysty bełkot oraz błąd argumentacji znany pod nazwą argumentum ad antiquitatem. Z faktu, że coś jest tradycją, nie wynika, że coś jest dobre. Podstawowym argumentem przeciwko klapsom jest to, że po prostu szkodzą one rozwojowi dzieci. Było na ten temat wiele badań i metaanaliz. Najważniejsze organizacje naukowe, takie jak Amerykańska Akademia Pediatrów, są w tym temacie zgodne. No ale jak mieliśmy okazję się przekonać w temacie wiejskiej baby, Mensen wyznaje antyintelektualizm. Stanowisko wiodących organizacji naukowych go nie interesuje. Oczywiście nie mówi tego wprost, powołuje się na jakieś magiczne badania, tylko nigdy nie jest w stanie ich zacytować. W marcu ubiegłego roku Mensen udzielił wywiadu dla Wirtualnej Polski. Oto jego fragment. Mensen. Z badań wynika, że dzieci, które dostają klapsy, mają mniej problemów niż te, które w ogóle nie są karane. Z jakich badań to wynika? Pyta dziennikarz. Nie pamiętam teraz. Musiałbym sprawdzić. To był marzec. W lipcu Mensen udzielił także wywiadu dla Faktu. Dziennikarz spytał go o kwestie klapsów i zacytował metaanalizy, z których wynika, że Mensen się myli. Posłuchajcie sami.
W wywiadzie dla WP z marca powiedział pan, że z badań wynika, że dzieci, które dostają klapsy, mają mniej problemów niż te, które w ogóle nie są karane. Jakie to są badania?
Nie pamiętam. Czytałem je już jakiś czas temu. Nie mam w głowie wszystkich badań. Jest zupełnie oczywiste, jeżeli dziecko w żaden sposób nie jest wychowywane i robi co chce, to najprawdopodobniej nie wyrośnie zbyt dobrze.
Natomiast metaanaliza naukowców z Uniwersytetu Teksasu w Austin z 2016 roku objęła 75 badań przeprowadzonych w ciągu 50 lat w 13 różnych krajach i wskazała, że nie było takiego badania, żeby klapsy się przyczyniły do poprawy zachowania dziecka. Wskazano za to szereg problemów, które to bicie może powodować. Zwiększoną agresję, problemy behawioralne, psychiczne, zmniejszone zdolności poznawcze. No więc tutaj ponownie pytam, dlaczego pan informuje opinię publiczną, dlaczego to się pojawia, dlaczego w pana wypowiedziach się to pojawia, skoro nie ma na to żadnych badań, są badania wręcz przeciwne.
Jestem przekonany, że nie ma pan kompetencji do oceny badań naukowych w sprawie wychowywania dzieci i nie rozumie pan badań, na które się pan powołuje.
No wie pan, no to też... A pan w tym momencie podważa cały uniwersytet.
Nie, podważam pana kompetencje do komentowania tej metaanalizy. Jakie pan ma wykształcenie do tego? Prowadziłem zajęcia ze statystyki, jestem doktorem ekonomii, potrafię czytać badania naukowe, o co pana nie podejrzewam.
No dobrze, ale nie potrafi pan podać przykładu badania...
Tam było badanie, które czytałem parę lat temu. Nie uczę się na pamięć każdego badania, które kiedyś przeczytałem.
Tak więc Mensen w wyjątkowo grubiański sposób spostponował redaktora, ponieważ nie miał on doktoratu z ekonomii. Co ma doktorat z ekonomii do problemu z zakresu pedagogiki? I nie, nie trzeba mieć doktoratu, by zrozumieć wnioski zawarte w podsumowaniu badania. Co więcej, chociaż minęły 4 miesiące od wywiadu Wirtualnej Polsce, to Mensen nadal nie znalazł badań, na które rzekomo się powołuje. A powód jest prosty. Trudno znaleźć coś, co nie istnieje. Z ogółu badań wynika, że klapsy są złą metodą wychowawczą. Takie jest też stanowisko najważniejszych organizacji pediatrycznych świata. W przystępnej formie stan badań streścił także serwis Demagog, obalając twierdzenia Mensena. Tekst Demagoga oczywiście znajdziecie w spisie źródeł pod filmem. Mensen jest katolikiem. To żadna tajemnica. Jednak Mensen jest katolikiem szczególnym. Takim w stylu Brauna. Mensen jest jednym z sygnatariuszy Konfederacji Getrwałckiej. To taka deklaracja, którą podpisały wszystkie szury z Polski, w tym Bosak, Braun, Kaja Godek i Robert Bąkiewicz. Konfederację Getrwałcką można nazwać programem partii Brauna. Znajduje się ona na stronie partii Brauna, a sądząc po języku, napisał ją sam Grzegorz. Oszczędzę wam czytania całości tego bełkotu i wybiorę tylko najsmakowitsze kąski. W pierwszym akapicie sygnatariusze oddają swoje życie prywatne i publiczne panowaniu Chrystusa Króla Polski oraz opiece Jego Najświętszej Matki, Królowej Korony Polskiej. A władzę ich nad sobą pojmują całkowicie realnie, nie tylko symbolicznie. Mensen zatem oddał swoje publiczne życie panowaniu Jezusa. Publiczne, czyli też polityczne. Dalej dokument wspomina o objawieniach w Getrwałcie, skąd zresztą wzięła się jego nazwa. Sygnatariusze twierdzą, że mamy wobec Matki Boskiej dług, gdyż to ona wyratowała nas ze śmiertelnych zagrożeń i dała promesę niepodległości. To zatem Bozi zawdzięczamy niepodległość. Następnie sygnatariusze określają cel, jaki powinien przyświecać polityce. I jest to dążenie do Wielkiej Polski Katolickiej, która ma służyć przede wszystkim dążeniu Polaków do życia wiecznego. Sygnatariusze stoją na gruncie prawa naturalnego i sprzeciwiają się szarganiu katolickich świętości. Dalej zobowiązują się do obrony kapłanów przed wszelkimi zamachami zmierzającymi do zakwestionowania ich władzy duchowej i uszczuplania środków koniecznych do działania. Jest też oczywiście obrona życia ludzkiego w wyznaczonych przez Boga Stwórcę granicach, zwłaszcza dzieci niepełnosprawnych. Dalej sygnatariusze sprzeciwiają się demoralizacji młodzieży przez ekologizm i genderyzm. Niemiły jest im także globalizm i marksizm kulturowy. Chcą jawnego życia publicznego, a nie tajnej władzy, mafii, służb i lóż. Nie chcą antynarodowego liberalizmu. Postulują najwyższy w życiu doczesnym wymiar kary dla wrogów ojczyzny, dezerterów w obliczu wroga i zdrajców stanu. Śmierć wrogom ojczyzny. Typowe hasło umiarkowanego liberała. A dokument kończy się zawodzeniem do niebios. Prowadź nas łaskawie, Najświętsza Maryjo Panna Niepokalana. Proponuję mały eksperyment myślowy. Co byście powiedzieli o polityku muzułmańskim, który podpisałby analogiczną deklarację, który chce wprowadzenia Wielkiej Polski Muzułmańskiej, który oddaje swoje życie publiczne Mahometowi, który jako nadrzędny cel państwa definiuje dążenie Polaków do życia w islamskim raju, który łyka bajki na temat objawień i na tej podstawie chce kreować politykę państwa? Bo ja bym pomyślał, że ziomek chce wprowadzić państwo wyznaniowe. Kiedy już wiemy o Konfederacji Giedrzwałskiej, mniej nas dziwią inne ruchy Mentzena. Kiedy w roku 19 Mentzen opublikował swoje słynne 100 ustaw, jedna z ustaw dotyczyła wolności słowa. Ustawa ta znosiła karalność posiadania materiałów mogących służyć do promowania ideologii totalitarnej, publicznego propagowania faszystowskiego lub innego totalitarnego ustroju oraz tzw. mowy nienawiści, czyli artykułu 257 o znieważaniu innych z powodu przynależności narodowej, etnicznej i rasowej. Ustawa Mentzena nie znosiła jednak jednego przepisu. Przepisu o obrazie uczuć religijnych. Tak, według naszego Fircyka, żarty z Bozi są gorsze niż propagowanie faszyzmu i znieważanie kogoś ze względu na rasę. Mentzen później pojawił się u Stanowskiego i próbował tłumaczyć się, dlaczego nie chciał znieść zakazu obrazu uczuć religijnych.
I tam nie było takiej ustawy, która by znosiła, ustawę o obrażaniu uczuć religijnych.
Ale osobiście nie zamierzam zwalczać przepisu zabraniającego na obrazy uczuć religijnych.
A dlaczego nie?
Ponieważ nie bardzo bym chciał, żeby ktoś obrażał moją religię.
No a ktoś może... Czy nie masz nic przeciwko, żeby ktoś obrażał ciebie jako człowieka, bo to jest wolność słowa, ale twoją religię już...
Tak, ponieważ Bóg jest znacznie ważniejszy ode mnie i wydaje mi się, że nie powinno się...
Ale ktoś może nie wierzyć w Boga.
No rozumiem to.
Mentzen potem wprawdzie przyznał, że okej, nie jest zwolennikiem zniesienia tego przepisu, ale gdyby miał do wyboru, tak jak w Stanach, wprowadzić absolutną wolność słowa, to wtedy owszem, zgodziłby się na to i zniósłby także ten zakaz bluźnierstwa. Tylko że w swoich ustawach Mentzen wprowadził właśnie taką absolutną wolność słowa, ale ten jeden przepis jakoś zostawił. A poza tym, co to są za dziwne warunki? Jestem wolnościowcem, ale zniosę absurdalny zakaz bluźnierstwa dopiero wtedy, jeśli pozwolicie mi na propagowanie faszyzmu? Ten przepis trzeba po prostu wywalić. Religianctwo Mentzena ujawniło się także przy innej ze 100 ustaw. W jednej ustawie Mentzen proponował, aby wprowadzić instytucję nierozerwalnego małżeństwa. Jak głosi opis tego projektu na stronie Mentzena? Projekt wprowadza możliwość złożenia kierownikowi Urzędu Stanu Cywilnego przed zawarciem małżeństwa nieodwołalnego oświadczenia o uzależnieniu możliwości rozwodu od zgody biskupa diecezjalnego. Małżeństwa jednopłciowe? Fanaberie lewactwa. A na co to komu potrzebne? Nierozerwalne supermałżeństwo państwowe, gdzie o rozwodzie decyduje widzimisię katolickiego szamana? Genialna idea! Także o tę ustawę dziennikarze spytali Mentzena rok temu. Mentzen odpowiedział: chciałbym zawrzeć z moją żoną ślub, który jest nierozerwalny tak, jak moje małżeństwo kościelne jest z nią nierozerwalne. Nie mam takiej możliwości. Ślub kościelny jest okej, ale chciałbym do tego mieć cywilny. Chciałbym, żeby państwo dało mi taką możliwość. Sławek, wiesz co? Jeśli chcesz, żeby twoje małżeństwo było nierozerwalne, to możesz go nie zrywać i po prostu nie brać rozwodu. Natomiast jakaś kuriozalna umowa, która nie przewiduje możliwości wypowiedzenia, jest nie tylko sprzeczna z prawami człowieka i niemożliwa do wprowadzenia, ale jest też zwyczajnie głupia i niewolnicza. Takie małżeństwo to mokry sen przemocowców, którzy chcą przy sobie uwiązać drugą połówkę i nie dać jej możliwości ucieczki. A fakt, że o wszystkim miałby decydować biskup, dopełnia tylko absurdu. Mentzen jest cynikiem i dla słupków sondażowych gotów jest szczuć na wybrane grupy społeczne. Świetnie to było widać w kampanii do wyborów parlamentarnych, kiedy momentalnie przyłączył się z haseł o niskich i prostych podatkach na krytykę nieistniejących przywilejów dla Ukraińców. Portal OKO.press pokusił się nawet o własne szacunki. 12 października, na 3 dni przed wyborami, napisali: lęk przed wyborczą porażką sprawia, że Konfederacja przestała ukrywać radykalne poglądy i głosi je dzisiaj otwarcie. Mentzen, kojarzony dziś głównie z narracją o wolności podatkowej, tylko na Facebooku od 13 września zamieścił 22 wpisy o treści antyukraińskiej. Bosak, także lider Konfederacji, 10 antyukraińskich wpisów od 26 września. 22 wpisy w miesiąc. Tak, pod koniec kampanii Mentzen praktycznie codziennie walił w Ukraińców. Przerósł w tym Krzysztofa Bosaka z Ruchu Narodowego, a to przecież Ruch Narodowy wiódł zawsze prymy w tej dziedzinie. To bardzo niebezpieczna retoryka, która rozpala w społeczeństwie szowinistyczne sentymenty. Ale przede wszystkim była to retoryka kłamliwa. Mentzen kłamał lub manipulował. Najpierw może przesłuchajmy, jak Mentzen definiował faworyzowanie Ukraińców.
Trochę odnośnie tego, co powiedział pan Mentzen, w sensie, jeżeli nie Konfederacja, to kto ma w Polsce zawalczyć na forum parlamentarnym o interesy liberalnych wyborców? Może najpierw pan Mentzen.
Grzegorz Braun mówi, że nie zgadza się na faworyzowanie w Polsce Ukraińców względem Polaków. To jest postulat, z którym się zgadzam. Chciałbym, żeby każdy tak samo był traktowany przez państwo, czy jest z Polski, czy jest z Ukrainy. Uważam to za bardzo liberalny
postulat. A jakie to jest faworyzowanie?
No jeżeli ktoś... To jest temat, na który ja się zasadniczo nie wypowiadam, ponieważ go nie czuję się w nim biegły. Natomiast jeżeli ktoś mówi, że nie zgadza się na faworyzowanie Ukraińców względem Polaków i załóżmy, chociaż to chyba nie jest prawda, ale załóżmy, że tego faworyzowania nie ma, to z czym problem?
Tak, ten Bystrzak sam nie wie, na czym te rzekome przywileje polegają, a mimo to broni obrzydliwej akcji Brauna pod tytułem Stop Ukrainizacji Polski. Do tego Mentzen powiedział, że jeśli ktoś nie zgadza na faworyzowanie Ukraińców, a tego faworyzowania nie ma, to z czym problem? No nie wiem, mordzia. Może z tym, że kłamie oraz z tym, że antagonizuje przeciw sobie oba narody. Kiedy indziej jednak Mentzen podał przykład konkretnego przywileju.
Znajomy mi mówił, że był chyba na rezonansie, musiał zapłacić 700 zł, a stojący za nim Ukrainiec zapłacił chyba 200, bo mu tam państwo w jakiś sposób 500 refundowało. Więc to się ludziom nie podoba.
Naprawdę są takie przypadki?
Osoba publiczna mi o tym powiedziała.
I pan tej osobie wierzy?
To bardzo wiarygodne.
A może to jest jakiś fake, na przykład prorosyjski, po to, żeby wzmóc w nas niechęć do Ukraińców?
Czyli mamy kolejny dowód anegdotyczny, który stanowi podstawę w sztuce argumentacji Mentzena. Ktoś mu powiedział, a on to łyknął, bo to tak fajnie brzmiało. A po co cokolwiek weryfikować? Portal Konkret24 dopytywał Mentzena, co to był za szpital, ale Mentzen nie był w stanie tego powiedzieć. A wiecie czemu? Bo ta sytuacja nie miała miejsca. Ukraińcy nie mieli żadnych przywilejów w zakresie płatności za rezonans. Mentzen w kampanii grzał także spin o tym, że Ukraińcy otrzymują emeryturę po jednym dniu. Pisał na Twitterze: dziennikarze odkryli dziś to, o czym Konfederacja mówi od dawna. Jeżeli Ukrainiec przepracuje w Polsce chociaż jeden dzień i nabędzie prawa do emerytury na Ukrainie, to dostanie z ZUS polską emeryturę. Kto Boga temu zabroni? Stać nas na finansowanie emerytur całej Ukrainie. Brzmi przerażająco, prawda? Emerytura po jednym dniu? Cóż za niesprawiedliwy przywilej. Nasz system emerytalny zaraz się przez to zawali. Gdyby jednak dodać tutaj więcej szczegółów, gdyby powiedzieć, że Ukrainiec, aby dostać świadczenie z ZUS-u, musi przepracować 15 lat w przypadku kobiet i 20 lat w przypadku mężczyzn. Technicznie może dostać emeryturę po jednym dniu pracy w Polsce, ale musi mieć w takim razie przepracowane te 15 lub 20 lat w Ukrainie. ZUS w takim wypadku nie opłaca całej emerytury. Część emerytury za okres przepracowany w Ukrainie wypłaca ukraiński ZUS, a polski ZUS płaci emeryturę za czas przepracowany w Polsce i ewentualnie dopłaca brakującą kwotę do emerytury minimalnej. Identyczne zasady dotyczą Polaków przybywających w Ukrainie. A jeśli Ukrainiec opuści Polskę, to traci prawo do tego dodatku z ZUS-u. A co najważniejsze, te zasady obowiązują od lat i Mensen zawsze miał na to wygwizdane. Nagle uświadomił sobie o nich wtedy, kiedy wyczuł możliwość zagrania na antyukraińskich nastrojach. Do tego jest to sprawa zupełnie trywialna dla finansów publicznych. Jak pisze portal Konkret24, obecnie taki dodatek pobiera zaledwie 1170 Ukraińców. Liczba ta od 13 lat utrzymuje się na podobnym poziomie. Tymczasem przypominam, co napisał Mensen. Stać nas na finansowanie emerytur całej Ukrainie. Całej Ukrainie. Kiedy przedstawimy te wszystkie fakty, nagle okazuje się, że nie ma o co bić piany. Dzięki Mensenowi portale fact-checkingowe miały pełne ręce roboty. Innym razem Mensen napisał na Twitterze: prawie 40% mieszkających w Polsce Ukraińców uważa, że powinniśmy pomagać im finansowo. Nie widzę żadnego powodu, żeby po półtora roku od wybuchu wojny Polacy finansowali ze swoich podatków dorosłych, zdrowych ludzi. To nieprawda. Jak pisze Demagog, badanie, na które powołał się Mensen, mówiło o tym, że niemal 40% uchodźców deklaruje chęć wsparcia od państwa polskiego, ale pomocy finansowej oczekiwało tylko 9%. Wsparcie nie musi polegać na pomocy finansowej. Mensen celowo zmanipulował przekaz tak, aby skojarzyć uchodźców z rządnymi socjalroszczeniowcami. Co tam dobrostan ofiar wojny? Najważniejsze, żeby moja partyjka miała 0,5% więcej w sondażach. Na koniec powiem o czymś niepolitycznym. O alkoholu. Normalnie nie poruszałbym tematu alkoholu, uznając to za sprawę prywatną Mensena. Problem w tym, że Mensen uczynił ze swojego picia sprawę publiczną. Mensen założył własny browar. Mensen organizował piwne eventy. Mensen wreszcie dzielił się publicznie przemyśleniami na temat alkoholizmu oraz opowiadał o własnych relacjach z alkoholem. Zacznijmy może od piwa z Mensenem. Piwo z Mensenem to były eventy, które nasz bohater organizował w trakcie kampanii wyborczej. Połączenie polityki, stand-upu oraz oczywiście chlania. Na każdym piwie z Mensenem Sławomir pił. Ile? Całkiem dużo.
Na każdym piwie z Mensenem pije 4 albo 5 piw, stojąc na scenie. Po 5 piwach już język troszeczkę się giętki jest i trochę inaczej się mówi. Postura może już nie być taka pewna, ale ja lubię pić piwo z ludźmi.
I przykładowo w czerwcu było 8 piw z Mensenem. Mensen w czerwcu wypił zatem od 32 do 40 piw. I to licząc tylko te, które pił w trakcie tych imprez. Na tych spotkaniach był zakaz nagrywania. Co tam się działo, wiemy z krótkich nagrań telefonem, które ktoś zrobił, zanim wkroczył smutny pan ochroniarz. Na przykład z takich nagrań.
Jeden, start! Dawaj, 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 dawaj! To jest ultimatywny test na męskość. To, drogie panie, są tak zwani high value men. Może nie pracują, może nie odkurzają, ale jeżeli chodzi o wypicie pół litra piwa, no...
Zaiste high value men. Na rekonesans udała się także dziennikarka z serwisu Noise. Oto jej relacja. Po nich na scenę wszedł Mensen. Na wstępie poinformował wszystkich, że podczas spotkań z wyborcami wypija najczęściej 5 kufli piwa. Dlatego niech nikt nie oczekuje od niego, że po takiej dawce alkoholu będzie odpowiadał na trudne pytania. Przy pytaniach o wynagrodzenia, polski system edukacji i o legalizację marihuany odpowiadał zaś, że się nie zna, że wypił zbyt dużo. 33-letni Mensen jako obrotny przedsiębiorca, który na spotkaniu wyborczym sprzedaje piwo ze swojego browaru, dał im 3 porady od serca. Uczcie się, pracujcie i pijcie alkohol. Czyli generalnie na piwach z Mensenem panuje atmosfera festynu. Mensen zaś afirmuje picie alkoholu. Wymienia picie alkoholu jako jeden z warunków sukcesu. Czy wtedy żartuje? Pewnie tak. Natomiast czy jego nastoletni fani rozumieją ten żart? Czy nie zaczną wzorować się swoim idolem? A Mensen w kwestii alkoholu to słaby wzór. Niejednokrotnie dawał się złapać na pruty jak Messerschmitt.
Ale nie, nie udzielam wyjazdu.
Dlaczego nie?
Bo nie mam ochoty.
Zdjęcia są teraz, tak?
No poczekamy, aż skończy pan robić zdjęcia.
A
Ale krzyczeliście ze sceny, że media nie dają wam czasu, więc chcemy dać. Ale proszę mnie nie pchać, dobrze? Czy teraz, jak skończył pan robić zdjęcia, możemy prosić o kilka zdań wypowiedzi?
Powiedziałeś mojego przedmówcy, nie tego młodego, tylko starszego troszeczkę, odnośnie przedmiotów, jakie warto by było wprowadzić w szkole. Ja powiem tylko pytanie może referencyjne, bo ja odpowiedź albo wiem, co uważam, ale patrząc na to, co się dzieje, jakich wyborów dokonują Polacy, mam wrażenie, że dokonują takich wyborów.
W jednym wywiadzie Mencen zdradził także, że na wycieczkach z rodziną lubi sobie wypić parę piw do pracy.
W Chorwacji byłem z rodziną i codziennie wieczorem wchodziłem sobie albo na balkon, miałem piękny widok na cały Dubrownik, czy tam wcześniej Splicie na całe miasto, jak na dach wychodziłem, brałem sobie laptopa, kilka butelek piwa i kilka godzin wieczorem pracowałem z laptopem.
Ale taka praca ci sprzyja?
Lubię to. Tak jak mówię, lubię wieczorem siedzieć sam, czy z laptopem, coś porobić, popracować, wypić jakieś piwo, to mnie relaksuje.
To piwo to jest taka bardzo ludzka rzecz, to bardzo dobrze, no, nie chcę powiedzieć, że grasz.
Ja naprawdę lubię piwo.
No, ale to jest bardzo dobry przekaz do człowieka, bo każdy człowiek jest w stanie na każdym poziomie się z tym utożsamić trochę, że lubi wieczorem po prostu wypić piwo i sobie posiedzieć.
Alkoholizm kojarzy nam się z osobistymi tragediami, bezdomnością, śmiercią. Tymczasem wielu alkoholików świetnie sobie radzi w życiu. Nazywamy ich wysoko funkcjonującymi alkoholikami. Czy Mencen jest takim przypadkiem? Tego oczywiście nie wiem. Takich rzeczy nie diagnozuje się przez internet oraz powinni to robić specjaliści. Natomiast czy czuję od niego taki vibe? Jak najbardziej. Temu nie mogę zaprzeczyć. Sam Mencen bagatelizuje takie zarzuty. Twierdzi, że od piwa nie jest się łatwo uzależnić.
Ale chyba lepiej, że promuje piwo, a nie wódkę, nie?
To jest argument?
Oczywiście, że tak. W sensie piwo nie jest typowym napojem alkoholika. Jak ktoś pije codziennie dużo wódki, to zostanie bardzo szybko alkoholikiem. Od piwa nie jest tak łatwo się uzależnić.
Co jest oczywiście wirutną bzdurą.
To, co ten polityk mówi, jest absolutnie nieprawdą, dlatego że piwo bardzo szybko uzależnia, bardzo łatwo jest wejść w uzależnienie.
A puentą niech będzie żart, który zrobił Mencen. Mencen przerobił hit internetu sprzed lat, jakim było wyznanie pewnego pana z Sylwestra roku 97.
Proszę mi powiedzieć, jaki był dla pana rok 2020? Czego pan sobie życzył w 2021?
Wspaniały to był rok, nie zapomnę go nigdy. Czego sobie życzę w 2021? Tego samego co w 20.
A trochę konkretniej?
Dużo pieniędzy miałem, dużo piwa piłem, bo bardzo je lubię i dużo pracowałem.
Śmiechu było co niemiara. Nie każdy wie jednak, że tamten pan nagrał w roku 22 sequel do swojego filmiku. Sequel jednak utrzymany w zupełnie innym nastroju.
Witam wszystkich w nowym roku ponownie. Dzisiaj jest ze mną wyjątkowy gość. Wyjątkowy gość, przyjaciel mojej rodziny, Krzysztof, którego być może znacie ponad 20 lat temu z filmiku na YouTubie, kiedy w smokingu życzył sobie dużo wódki, bo bardzo ją lubi. Krzysiu, czy chciałbyś dzisiaj coś powiedzieć w tym temacie?
No, konstrukcja tych życzeń była, dzisiaj wiem o tym, bardzo, bardzo nieprzemyślana i głupia wręcz. O niektórych może zachęcała do picia. Cóż mogę powiedzieć, tylko tyle, że niestety wódka zniszczyła pół mojej rodziny, 50%. Brata, bratowa. Nie ma już jej odeszli. Przyczyną była bezpośrednia właśnie, bezpośrednią przyczyną była wódka. Cóż mogę powiedzieć? Pozdrawiam serdecznie wszystkich. Trzymam kciuki za niepijących. Jeszcze raz dziękuję. Nie pij dziś. Nie pij dziś.
Czy Mencen też kiedyś nakręci sequel? Podziękowania dla patronów i patronek. Jeśli chciałbyś lub chciałabyś wesprzeć mój kanał, link do mojego Patronite'a znajdziesz w opisie pod filmem lub w przypiętym komentarzu. Znajdziesz tam również link do platformy Buy Coffee. Założyłem tam konto i jest to alternatywa dla Patronite'a. Buy Coffee ma tę zaletę, że można tam dokonać szybkiej, jednorazowej, anonimowej wpłaty na dowolną kwotę bez konieczności zakładania konta. Dzięki za wsparcie i do następnego.